Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dzień dobry. Przeżywamy trudny czas. My, cała Europa i świat. Po jaką lekturę w takim czasie sięgnąć? Wybrałam książkę Hanny Suchockiej, Rzymskie pasje, Kościoły stacyjne wiecznego miasta. Hanna Suchocka przez 12 lat była ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, dokładnie do 2013 roku. Była też członkiem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, została mianowana przez Jana Pawła II. Pasje rzymskie to także wspomnienia świętego Jana Pawła II, którego rok obchodzimy. W dniu 18 maja przypada setna rocznica urodzin naszego papieża. O książce Hanny Suchockiej Krzysztof Zanussi napisał: ta książka to trzy w jednej. Pierwsza to wędrówka po Rzymie. Świetne zdjęcia nieznanych kościołów i skarbów, które się w nich znajdują. Spotkanie piękna to dla turysty. Druga z książek to osobista opowieść Hanny Suchockiej o wielkopostnych wędrówkach. To dla nowoczesnego pielgrzyma. I wreszcie ciekawie dobrane fragmenty Biblii. To dla ascety. A całość to świetna lektura dla myślącego człowieka. Do Włoch trudno się dziś wybrać, ale możemy zrobić to przy pomocy książki Hanny Suchockiej Rzymskie pasje, kościoły stacyjne wiecznego miasta. Tak się wędrowało i miejmy nadzieję, że to wróci. Jaka była geneza tej książki?
Geneza tej książki była prosta, mianowicie to, że ja zaczęłam chodzić po tych kościołach, dowiedziałam się, ale dopiero po dwóch latach pobytu w Rzymie, to znaczy półtora roku właściwie pobytu w Rzymie, nikt mnie wcześniej nie poinformował. Po prostu nie znałam tej tradycji. Wyjeżdżając do Rzymu, nie znałam tradycji kościołów stacyjnych i dopiero jak znalazłam się w Rzymie, to tak obiło mi się, jak to się mówi kolokwialnie, obiło mi się o uszy, że ambasador amerykański nawiedza jakieś tam kościoły i nie wiedziałam, co to oznacza, ponieważ jadąc do Rzymu, no chłonęłam ten Rzym i chciałam jak najwięcej się także o tym Rzymie dowiedzieć. Stąd zainteresowało mnie, jakie to on kościoły nawiedza i co to oznacza. I wtedy otrzymałam tę listę tych kościołów stacyjnych. I wtedy zaczęłam się zastanawiać, że przecież trzeba by poznać te kościoły. To też dla mnie było takie poszukiwanie, bo tak odkrywałam ten Rzym na nowo, szukając tych kościołów, jak do nich dojść, jakimi uliczkami dojechać.
I te zaułki opisujesz, i te różne przygody, które tam ci się przetrafiły.
Ale też muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy zaczęłam chodzić, to jeszcze wcale nie z takim zamysłem, że będę książkę pisać. Tylko chodziłam i po kilku latach chodzenia doszłam do wniosku, że to było dla mnie tak wielkie przeżycie i tyle ciekawych rzeczy, że może to warto spisać. Także, ponieważ pytałeś mnie o to, jak się ta książka narodziła, ona się narodziła po kilku latach, jako taka idea, że może warto to napisać, że może coś po mnie w tym Rzymie zostanie. Początkowo myślałam, że napiszę jakąś tam książkę o strukturze Watykanu, taką bardzo, jak się mówi, akademicką, co jeszcze może nie jest zarzucone, ale ta była takim jakimś wewnętrznym impulsem i tak się stało.
Książka została przetłumaczona już na język włoski.
Tak,
i jak została przyjęta?
Książka została przetłumaczona i odbyła się prezentacja włoska, to znaczy jest wydana podobnie, wydała ją wydawnictwo watykańskie, Libreria Editrice Vaticana, czyli wydawnictwo ważne, ale korzystające całkowicie z tego wydania Rosikoń Press, a zatem kształt, zdjęcia, wszystko jest identyczne jak w książce
polskiej. Ta bogata ilustracja
polskiej
też pozwala łatwiej
tak,
wejść
ta bogata
w klimat
ilustracja, no, czyni atrakcyjną ją, jakby można powiedzieć, graficznie. Ja sama, jak pierwszy raz dostałam ten egzemplarz do ręki, to byłam zdumiona, że to tak ładnie wyszło. Chociaż powiem, że ja przez cały czas, jak chodziłam po tych kościołach stacyjnych, to robiłam swoją własną dokumentację i mam mnóstwo zdjęć. Na przykład w tej książce oczywiście te wszystkie zdjęcia grupowe to są mojego autorstwa, bo przecież
to są ci towarzysze tej pielgrzymki 40-dniowej.
Tak, 40-dniowej i to są wszystko zdjęcia moje, bo tak chodziło mi o to, żeby uwiecznić.
Z albumu Hanny Suchockiej.
Tak, z albumu Hanny Suchockiej. Zdjęcia w grupie. I mogę jeszcze tylko dodać, że ta książka, ona ukazała się w roku 2013. Byłam jeszcze w Rzymie i już sama mogłam jako autorka z tą książką chodzić. To znaczy ona już była. I to było ciekawe, że ona trafiła do wielu ludzi, którzy mieszkają w Rzymie, Polaków, no bo była wtedy tylko po polsku, trafiła do wielu ludzi, którzy nie znali też tej tradycji, mieszkając lata całe w Rzymie i zaczęli chodzić po kościołach stacyjnych. I dlatego w drugim wydaniu ja już ich umieściłam też na zdjęciu i potem, co było ważniejsze dla mnie, że oni kontynuują to chodzenie w tym roku, kiedy mnie już w ogóle w Rzymie nie było. I raz pojechałam i ich wszystkich spotkałam, a na zakończenie pielgrzymowania przysłali mi zdjęcie polskiej grupy, której jest kilkanaście osób, stoją przed kościołem Świętej Marii i stworzyli pewną taką wspólnotę. Także to był sukces tej książki.
Kościoły stacyjne, opisane w książce Rzymskie Pasje, wyznaczone zostały przez papieża Grzegorza Wielkiego.
On po prostu ustanowił pewną listę kościołów i możemy powiedzieć tę kolejność kościołów, w jaki się je nawiedza w okresie Wielkiego Postu.
Te kościoły nawiązywały do tytułów, do miejsc spotkań pierwszych
chrześcijan. Tak,
chrześcijan,
to znaczy do tytułu, właśnie w tym sensie tytułów, titulus, prawda, że poprzednio nie były to jeszcze miejsca, gdzie się chrześcijanie spotykali, nie były to miejsca, tak jak żeśmy przyzwyczaili się pod wezwania, nie było kościołów i one nie miały wezwania świętego, tylko się gromadzono w prywatnych budynkach. I to był dlatego titulus, bo on miał nazwę właściciela budynku czy właściciela nieruchomości. I potem te titulusy przekształcały się w wezwania. Czasami zachowały nazwę tego titulusa dlatego, że dana osoba zostawała świętą, a czasami po prostu tworzono na tym miejscu kościół pod wezwaniem innego świętego.
No, piszesz w swojej książce, że nowy impuls do tego pielgrzymowania dał papież Jan XXIII. I ta tradycja użyła na nowo.
Tak, dlatego, że ona zanikła w ciągu wieków. Jak papiestwo trochę traciło na znaczeniu, to też tradycja nie była kontynuowana. A następnie w wyniku jednoczenia Włoch, jednak bardzo silnych prądów sekularyzacyjnych, tak to nazwijmy, laicyzmu, też trochę ta tradycja zanikła wśród Włochów. I wtedy Jan XXIII w okresie takiego odnowienia i poszukiwania jakichś nowych, starych, ale nowych źródeł odnowienia chrześcijaństwa, powrócił do tradycji kościołów stacyjnych, ale no, przyznać trzeba szczerze, że tak na dobre i tak silniej do życia codziennego, to ona została wprowadzona przez Amerykanów. Owszem, Włosi organizują też te nabożeństwa, te msze w kościołach stacyjnych codziennie, jakby kontynuując te tradycje, ale nie z takim impetem jak Amerykanie. Właśnie Amerykanie potrafili zrobić jedną rzecz, tej starej tradycji nadać nową formę. Formę polegającą na tym, że te msze odbywają się rano, a nie po południu.
Że potem się kończą kawą
i że można iść normalnie na zajęcia. Bo zwróćmy uwagę, że we współczesnym świecie, żeby ktoś mógł codziennie przez 40 dni chodzić na mszę świętą o godzinie 17, to już bywa trudne, bo wiele osób pracuje dłużej. Stąd te kościoły popołudniowe są późne, a ranne są pełne. I to jest właśnie ta nowa forma nadana starej, tradycyjnej treści.
Zaczyna się pielgrzymowanie od kościoła Świętej Sabiny.
Świętej Sabiny, dominikańskiego kościoła, tak, na Awentynie.
Ten kościół na Awentynie jest dla Polaków też ważny z tej racji, że tam znajdziemy ślady
świętego Jacka.
Świętego Jacka od
Rowoza, właśnie, prawda? Naszego wielkiego, wielkiego apostoła, bo to się czasami zapomina o tym, że on miał taki właśnie tytuł apostoła ważnego i tam mamy całą kaplicę świętego Jacka, obraz jego włóczyn.
Jest fresk też.
Jest fresk, także muszę powiedzieć, że to jest bardzo też ważne dla nas miejsce, ale kościół na Awentynie świętej Sabiny, on dosyć był znany i mnie niejednokrotnie zdarzało się, kiedy tam byłam, a lubiłam tam zachodzić do tego kościoła, kiedy spotykałam Polaków zwiedzających ten kościół, a teraz być może jeszcze bardziej, bo mają być może pewną wskazówkę, że tam są pewne polskie ślady, także i tablica upamiętniająca właśnie świętego Jacka, także to są takie ważne elementy polskie.
Tam też wielcy ludzie kościoła mieszkali, święty Dominik, święty Tomasz z Akwinu.
Ważni dominikanie.
Tak. I takie refleksje się pojawiają w tej książce. Posypanie głowy popiołem i uświadomienie sobie, jesteśmy prochem.
Na co dzień nam się wydaje, że to my jesteśmy tymi panami świata. A właściwie powiem to, co piszę w tej książce, że te wydarzenia współczesnego świata właściwie nawet chyba bardziej niż w dawnych wiekach powinny nam uświadamiać tę prawdę o popiele. Bo przecież rzeczywiście w tych współczesnych wypadkach my z sekundy na sekundę stajemy się popiołem. Także to są takie wydarzenia niewiarygodne i mnie utkwiło strasznie to w głowie to kazanie tego jednego amerykańskiego księdza, który mówił o tym 11 września wtedy, kiedy jego matka pracowała w jednym z tych budynków nowojorskich. I oni wrócili do domu i matki nie było i oczekiwali, nie wiedzieli, co jest. Jak on wspominał w tym kazaniu, było to najdłuższe oczekiwanie i nagle usłyszeli ten klucz w zamku, otwarły się drzwi i weszła matka. I oni byli uradowani, że matka jest, ale miała całe ubranie posypane popiołem. I to był znowu ten popiół, którym pewno wniosła tych innych, którzy stali się już popiołem. I on mówił, że wtedy już mu to na zawsze zostało, co oznacza, że jesteś popiołem.
Renesansowy kościół świętego Augustyna, poświęcony Augustynowi, synowi świętej Moniki, doktorowi kościoła.
Przede wszystkim tam znajdujemy obraz Caravaggio po wejściu po lewej stronie.
Madonna pielgrzymów.
Madonna pielgrzymów i ten charakterystyczny, zresztą w ogóle charakterystyczny dla Caravaggia, ujęcia figuralne. Caravaggio miał taki zwyczaj ujmowania z nietypowych stron osób. Przedstawia na przykład na innych obrazach, które znajdują się w kościele świętego Ludwika, przedstawia na pierwszym planie właściwie konia dużego, prawda? Przy nawróceniu świętego tego Pawła. Tu natomiast mamy Madonnę i na pierwszym planie znajdują się figura takiego pasterza, prawda, przedstawiona kompletnie od tyłu, z tymi bosymi, podrapanymi stopami, i to uderza w pierwszym momencie, a potem widzimy tę piękną Madonnę, jak mówili niektórzy, że za piękna, żeby wisiała za blisko ołtarza, więc wisi tu z tyłu. Poza tym jest tu też ta ładna taka figura, płaskorzeźba świętej Anny Samoczeć. To też jest bardzo, bardzo ładna rzeźba. I kościół wprowadza w taką atmosferę. Jak się rano idzie, można zetknąć się już z tymi dziełami sztuki.
W opisie kościoła świętego Augustyna jest też refleksja poświęcona Janowi Pawłowi II, związana z 2005 rokiem, no, z odchodzeniem Jana Pawła.
Tak, bo to jest, no, tych refleksji właściwie tak było wiele, bo ta moja książka jest zbiorem takich refleksji z kilku lat, ale gdybym zebrała tylko te refleksje z roku 2005, to właściwie każdy dzień jest przesycony tym myśleniem o Janie Pawle II, ale tu w sposób właśnie taki szczególny, bośmy stale w tym 2005 roku, w okresie tego Wielkiego Postu, oczekiwali, nasłuchiwali o Janie Pawle II, o jego stanie zdrowia, o tym, czy nastąpi poprawa, czy wyjdzie, czy wróci do nas. I takie było wielkie, wielkie oczekiwanie i stale jakiś sygnał, że jest lepiej, napawał nas taką nadzieją. No ale niestety w rezultacie skończyło się odejściem Jana Pawła II, ale Wielki Post był tym także wędrowaniem z Janem Pawłem w tym jego cierpieniu wielkopostnym przed tą słynną Wielkanocą, kiedy już nie mógł być z nami w bazylice.
Ja ten dzień pożegnania Jana Pawła II przeżywałam w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. I to jest też bazylika niezwykle ważna dla Rzymu.
Bo tam chyba było zgromadzenie dla pielgrzymek polskich chyba, tak? Czy nie?
Tam było miejsce. Po prostu. Tam się zdołaliśmy dostać. No, były ogromne telebimy. No, ale też sama Bazylika Świętego Jana jest miejscem szczególnym.
No, katedrą Rzymu, bo cały czas to podkreślam, że właściwie każdy uważa, że katedrą rzymską jest Bazylika Świętego Piotra, a to nie tak. Katedrą, głównym kościołem jest właśnie Bazylika Świętego Jana na Lateranie, o czym świadczy ten napis nad wejściem, że to jest ten kościół, jest tą matką kościołów, bardzo szczególną historią. On, jak się wchodzi, może wydawać się taki dosyć surowy, no bo też poprzerabiany, zmieniony, wiadomo, po tych wszystkich zdarzeniach, które miały miejsce w Rzymie. I jak się wchodzi główną nawą, to uderzają tylko te wielkie postacie tych apostołów wokół. Natomiast piękne jest sam ołtarz, to prezbiterium wokół. To są takie miejsca, które stwarzają dobry nastrój do refleksji, do medytacji.
Można znaleźć w książce Rzymskie Pasje ciekawostkę dotyczącą tego, że kanonikiem honorowym Bazyliki jest prezydent Francji. To się wiąże z historią.
Z historią królów francuskich, ale to jest tak, że on jest kanonikiem honorowym, ale każdorazowy prezydent musi przyjąć i wyrazić wolę, że chce zostać tym kanonikiem. I ostatnim był Sarkozy, który wyraził wolę zostania tym kanonikiem i ta uroczystość się odbyła z jego udziałem w Bazylice na Lateranie.
I on znaczące słowa tam wygłosił.
I wtedy dał znaczące słowa takie o znaczeniu...
Laickość nie może negować przeszłości.
Tak, i nie może negować. To było wtedy takie bardzo mocne słowo, że w tej laickiej Francji, laicki prezydent Francji, a tak bardzo podkreślił przeszłość chrześcijańską Francji.
Obecny prezydent Francji, Macron, także został honorowym kanonikiem Bazyliki Świętego Jana na Lateranie i przywrócił tradycję przerwaną przez jego poprzednika Hollanda.
Książka Rzymskie Pasje, Kościoły stacyjne wiecznego miasta. Hanna Suchocka prowadzi nas przez 40 dni Wielkiego Postu, ale te kościoły, które odwiedzamy, kościoły stacyjne, zamyka już po Wielkim Poście wizyta w
Kościele Świętego Pankracego.
Tak, 44 dzień, pierwsza niedziela po Wielkanocy, niedziela Miłosierdzia Bożego, zwana dawniej Niedzielą Białą. Ustanowił tę niedzielę Jan Paweł II. I już zawsze z Janem Pawłem II ta niedziela będzie się nam kojarzyć. Rozdział o Kościele Świętego Pankracego w książce Rzymskie Pasje kończy psalm 118, wspaniały hymn dziękczynny. Pan mnie wysłuchał i wywiódł na wolność. Droga pielgrzymia śladem kościołów stacyjnych wzmacnia tajemnicę zmartwychwstania. Wszystko, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. I to jest zwycięstwo naszych pierwszych męczenników, których śladami tyle dni chodziliśmy. Możemy mieć nadzieję, że jest to też nasze zwycięstwo. Kończy swą książkę Rzymskie Pasje, Kościoły stacyjne Wiecznego Miasta Hanna Suchocka. Takie słowa Goethego, do których też bym chciała się odwołać, które mogłyby być też mottem tej książki. Kto dobrze poznał Włochy, a zwłaszcza Rzym, ten już nigdy nie będzie całkiem nieszczęśliwy.
To są takie mądre słowa. Ja tak wziąłem te słowa Goethego, bo tak miał podnieść na duchu, ale potem sobie tak też pomyślałam, że spotykając różnych ludzi, którzy spędzili lata w Rzymie, potem musieli wrócić w inne miejsca, że z jednej strony te lata były cudowne, ale z drugiej strony właśnie potem żyjąc w oddaleniu od Rzymu, to oni się czują cały czas nieszczęśliwi, czyli jakby zaprzeczali słowom Goethego. Że ten Rzym ma jakąś niezwykłą siłę oddziaływania, tak zapada w duszę, zwłaszcza jak chce się to miasto potraktować serio i z miłością, że potem właściwie człowiek już całe życie za nim tęskni. I w tym sensie...
Ale ma do... czego tęsknić?
Ma do czego tęsknić. To prawda, że ma ten punkt odniesienia.
Czy my tęsknimy do Jana Pawła II?
Trudno mi odpowiedzieć w liczbie mnogiej, natomiast ja bardzo. Muszę powiedzieć, że jak byłam w Rzymie, był Jan Paweł II. Ja miałam takie pełne, wewnętrzne przekonanie, że on jest z nami że czuję się bezpiecznie, że on jest. Wielokrotnie, jak przejeżdżałam przez plac Świętego Piotra, czasami w późnych godzinach nocnych, zawsze spoglądałam w górę, w to okienko, gdzie Jan Paweł, w to okna, gdzie Jan Paweł miał swój gabinet, swoją sypialnię, widziałam, że się świeci. Mówię, Jan Paweł pracuje, jest z nami.
No, pamiętam rozmowę z profesorem Stróżewskim, który opowiadał o spotkaniach w Castel Gandolfo, kiedy ta rada naukowa spotykała się z Janem Pawłem i bardzo był taki delikatny udział jego. On słuchał, przede wszystkim słuchał, ale wnioski, które wyciągał, były dosyć istotne. Profesor Stróżewski na przykład, kiedy pisał książkę o pięknie, to właśnie odwoływał się do tej pierwszej gorącej takiej recenzji Jana Pawła. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Władysław Stróżewski, z pochodzenia Wielkopolanin, wybitny polski filozof, fenomenolog.
Tak się stało, że miałem szczęście brać udział w 7 seminariach, które odbywały się w Castel Gandolfo. I tam przedstawiałem swoje referaty, bo taki był zawsze program tych seminariów, i po nich toczyły się rozmaite dyskusje, w czasie których niekiedy zabierał głos także Ojciec Święty. Nie było zbyt dużo jego wypowiedzi na tych seminariach, ale jednak od czasu do czasu, gdy coś go specjalnie zainteresowało, mówił. No a gdy mówił, to mówił oczywiście rzeczy ważkie. Także w moim przypadku czasami się tak zdarzało, że czegoś mogłem jeszcze dowiedzieć się od niego bardziej niż mogłem się na początku spodziewać. Czasami były to także rozmowy nie tylko w ramach tego seminarium czy tych seminariów, ale także zupełnie swobodnie toczone przy stole, dlatego że w początkowym okresie byliśmy także zapraszani na obiady z Ojcem Świętym i wtedy atmosfera była jeszcze, że tak powiem, swobodniejsza aniżeli w czasie seminariów.
Mówił pan, że papież przede wszystkim słuchał. On umiał słuchać.
On słuchał w sposób zupełnie nadzwyczajny. I właściwie mnie się wydaje, że największą wartością tych seminariów, poza oczywiście wymianą myśli, które się tam toczyły także między ich uczestnikami, była świadomość tego, że papież nas słucha. Że papież nas słucha i że właściwie każdej chwili mógłby coś powiedzieć, jeżeli by tylko zechciał. Ale znacznie ważniejsze było dla nas to właśnie, że jesteśmy słuchani, niż że jesteśmy, że tak powiem, pouczani.
On słuchał. Takie samo jest moje wrażenie. On nigdy nie pouczał, nie wygłaszał przemówień, nie wygłaszał jakichś tez, w których pouczał innych siedzących przy stole. On po prostu słuchał. Miałam takie wrażenie, że czerpał z tego wszystkiego, co ludzie mówili, i potem w odpowiedni sposób to przerabiał. Także to była właściwie, możemy powiedzieć, ta codzienna stała bliskość Jana Pawła II z ludźmi.
Człowiek nie jest sam. Żyje z drugimi, przez drugich, dla drugich. Musi być dość przestrzeni dla każdego, tak aby każdy mógł przez pracę rozwinąć siebie, swoją osobowość i swoje powołanie.
Aby każdy mógł przez pracę rozwinąć siebie, swoją osobowość i swoje powołanie. I to jest też to, co dawało mu aktorstwo. Bo ty w swojej książce powołujesz się na książkę Jana Parandowskiego,
tak.
Mój Rzym. A ja sobie skojarzyłam z wypowiedzią Janny Szczepkowskiej, to o czym mówimy, że Jan Paweł kontaktował się z drugim człowiekiem. Wnuczka Parandowskiego powiedziała, aktorstwo, teatr to jest sztuka, która wymaga zrozumienia drugiego człowieka. Słowo przyjąć jako własne, biorąc od drugiego. I myślę, że to była też lekcja, którą wyniósł z Teatru Rapsodycznego Jan Paweł II.
Niewątpliwie. Mam wrażenie, bo tak, on miał, jakby można powiedzieć, to aktorstwo w sobie, w duszy. A on nie grał. Tak. Natomiast rozumiał, na czym polega kontakt z drugim człowiekiem. Tak. Właśnie poprzez aktorstwo. Ale równocześnie w tym kontakcie z drugim człowiekiem był niezwykle autentyczny. I to ludzie w nim wyczuwali. Że nikt nie mógł odnieść wrażenia, kontaktując się z Janem Pawłem II, że on w stosunku do niego gra, albo że go traktuje niechętnie. To było coś niewiarygodnego, że Jan Paweł II nigdy drugiej osobie, z którą rozmawiał, nie okazywał swoich emocji negatywnych. I każdy mógł mieć wrażenie, podchodząc do niego, że jest dla niego tym jedynym, najważniejszym rozmówcą, tą najważniejszą osobą. To był niezwykły dar, który on potrafił roztaczać wokół siebie. On nigdy nie wykazywał w takich rozmowach zniecierpliwienia. Chyba dlatego tak ludzie do niego lgnęli i tak chętnie z nim przebywali.
A przy tym podawał słowo właśnie w mistrzowski sposób. I tutaj ten warsztat aktorski plus jego niezwykła miłość do ludzi sprawiały, że to razem dawało obraz człowieka idealnego.
Idealnego, i ja myślę, że tutaj też warto sięgnąć do książki profesora Grygla, który napisał książkę o Karolu Wojtyle właściwie, ale też Janie Pawle II, a mianowicie rozmawiając z Wojtyłą. I on tam używa takiego sformułowania, że z Janem Pawłem II prowadziliśmy rozmowy nawet milcząc. Czyli to były takie rozmowy, nie rozmowy, bo one się koncentrowały wokół pewnej wspólnoty, wokół pewnych wspólnych wartości. I tym, co także było niezwykle ważne w całej osobowości Jana Pawła II i w jego kontaktach z innymi, było paradoksalnie jego przywiązanie do poezji.
On był poetą.
On był poetą i on formułował myśli w taki właśnie, jak to też określić Grygiel, w taki sposób nie rymowanki poetyckiej, ale poezji jako swoistej filozofii. Czasami te poezje są niezwykle trudne w czytaniu. Co więcej, jak się czyta, to ja mam czasami wrażenie, że Jan Paweł II tworzy na potrzeby swojej poezji pewne słowa, które na przykład w normalnym języku codziennym nie występują, ale jemu one są potrzebne do opisu stanu ducha, sytuacji czy jakiejś właśnie emocji, ale w sposób poetycki.
Tryptyk rzymski, strumień, Stanisław Sojka.
Zatoka lasu zstępuje, rytm górski potoku. Ten rytm objawia mi cię. Przedwieczne słowo. Jakże przedziwne jest twoje milczenie we wszystkim, czym zewsząd przemawia stworzony świat. Co razem zatoką lasu zstępuje w dół każdym zboczem. To wszystko, co sobą unosi, srebrzysta kaskada potoku, który spada z góry rytmicznie, niesiony swym własnym prądem, niesionym do kąt, niesionym do kąt.
W spotkaniach z kulturą rozmowa z Hanną Suchocką, wieloletnim ambasadorem Polski przy Stolicy Apostolskiej. A w takich kontaktach osobistych, no pielgrzymki, no to wiadomo, ja też byłam w tłumie i też uniesiona emocjami. Czekałam na to pojawienie się Jana Pawła, ale ty byłaś blisko, miałaś to szczęście rozmawiać, być słuchaną i słuchać.
No, ale mnie zawsze bardzo trudno mówić, bo oczywiście ja byłam w innym okresie już. Ja nie byłam, na przykład nie znałam osobiście Karola Wojtyły, bo wiadomo, inna epoka, inny czas. Karol Wojtyła, arcybiskup krakowski, ja z Poznania. To byliśmy jednak w trochę innych, w innych miejscach. Wiedziałam oczywiście, kim jest Karol Wojtyła. Przecież to była postać, czytało, znało jego pewne działania, ale dopiero poznać do głębi można go było, jak zetknęłam się z ludźmi, którzy go otaczali, którzy byli, bo nie wszystko pozostawało w dokumentach. Część pozostała w przekazach. Bardzo wiele nauczyłam się właśnie o Karolu Wojtyle od Gryglów, od Ludmiły i Staszka Gryglów, którzy byli bardzo blisko z nim w Krakowie. Natomiast osobiście spotkałam się z Janem Pawłem II i to...
Jako premier.
Jako premier. Po raz pierwszy. Wtedy jeszcze Jan Paweł II był pełen energii, pełen sił, ale też podkreślam i to powtarzam zawsze w każdym moim rozmowie i w każdym moim wywiadzie, że dla niego ważna była osoba, z którą rozmawiał. Nie była dla niego ważna funkcja. I dlatego charakterystyczne jest to, że jak on mnie spotkał po raz pierwszy, to on też nie zaczął pytania formułować od funkcji, czy nie odniósł pytania do funkcji, którą sprawuje, tylko odniósł pytanie do rodziny, do mojej sytuacji rodzinnej. I pierwsze pytanie dotyczyło tego, czy moi rodzice żyją. Rozumiał potrzebę rodziny i stawiał na rodzinę. Dlatego to było charakterystyczne, bo to jego pierwsze pytanie, które mi zadał.
No ale on miał wpływ na to, że zostałaś ambasadorem chyba.
To znaczy nie sądzę, bo ja myślę, że tutaj chyba decydujący wpływ to jednak miały władze polskie. Natomiast na pewno papież nie sugerował nikomu, kto ma zostać ambasadorem.
Papież nie akceptuje?
Nie, no potem to jest jakby sekretariat stanu, który daje to agrement. To jest inna sprawa. Natomiast kwestia, kto zostanie ambasadorem, no to jest jednak decyzja podejmowana tutaj w kraju.
Hanna Suchocka nie znała osobiście Karola Wojtyły, poznała go dopiero jako papieża. Znał natomiast Karola Wojtyłę bardzo dobrze profesor Stróżewski. Rozmawiałam z profesorem o ważnej książce papieża Pamięć i tożsamość i o książce profesora Stróżewskiego Wokół piękna. Papież pisze, każdy naród żyje dziełami swojej kultury. I pan, panie profesorze, też pisze w swojej książce Wokół piękna o tym właśnie.
Tak, tutaj zgodność z papieżem jest absolutna. I zarówno w tej książce Wokół piękna, jak i w innych swoich rzeczach, między innymi dotyczących idei patriotyzmu, próbowałem iść de facto za myślą Norwida, który z kolei znowu jest poetą i myślicielem niesłychanie bliskim papieżowi, ale także wedle stawu Grobla, prawda, ale także i mnie. Ja mam jakiś ogromny kult Norwida i, że powiem, prawie się nigdy nie zawiodłem na nim, gdy szukałem potwierdzenia swoich pomysłów. Tutaj z tą kulturą, która kształtuje naród, która pozwala narodom przetrwać najgorsze przeciwieństwa, najgorsze doświadczenia. O tym papież wyraźnie pisze, prawda, i odwołuje się do swojego przemówienia z roku bodajże 1980 ONZ-cie, gdzie na przykładzie Polski pokazywał, jakim ważnym czynnikiem tożsamości narodu jest właśnie kultura. No i teraz, na czym ona tak naprawdę polega? To jest dokładnie to, co powiedział kiedyś Norwid, że podnoszenie tych narodowych natchnień do potęgi obejmującej całą ludzkość, co widział przede wszystkim w sztuce Chopina. Ale powiem o jeszcze jednej rzeczy, już teraz związanej bardzo blisko z tym, co się kiedyś działo w Castel Gandolfo. Otóż było jedno seminarium poświęcone problematyce piękna. Nie wszyscy uczestnicy mówili o tym wprost, no ale mnie przypadło zadanie powiedzenia właśnie o tym, co o pięknie można by powiedzieć. Oczywiście, że to było niesłychanie skrótowe i na pewno bardzo niedoskonałe, niemniej jednak było. I ten tekst, nawiasem mówiąc, przedrukowałem potem w tej książce, którą pani była łaskawa wspomnieć, Wokół piękna. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że w dyskusji nad tym odczytem zabrał głos Ojciec Święty bardzo, bardzo króciutko. Ja przeczytam jego słowa, bo znalazłem to w tej książce, w której są teksty seminarium. I w nawiązaniu do tego słynnego fragmentu z Prometidiona, gdzie Norwid pisze, bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy, praca by się zmartwychwstało, po takiej krótkiej mojej interpretacji tego tekstu, Ojciec Święty powiedział tak, Norwid właściwie nie mówi, co to jest piękno, mówi, po co jest piękno, ale mówiąc, po co jest piękno, mówi najwięcej o tym, co to jest piękno. To są dosłownie zapisane słowa papieża z tej dyskusji i sądzę, że kiedyś trzeba się będzie nad nimi jeszcze mocno zastanowić, bo rzeczywiście w tym powiedzeniu, po co jest piękno, zawiera się także pewna myśl dotycząca samej istoty piękna. Piękna jako czego? O tym także papież mówi w tej ostatniej książce. Jako przenośnika, tak by to można chyba powiedzieć, ku transcendencji. Bo co to jest zmartwychwstanie? Zmartwychwstanie jest to jakieś otwarcie drogi ku temu, co właśnie transcendentne, co jest najważniejsze, do czego poprzez zmartwychwstanie właśnie trzeba dążyć. A zmartwychwstanie można rozumieć bardzo szeroko. To nie tylko musi być zmartwychwstanie w sensie powstania z martwych po śmierci, ale w gruncie rzeczy myślę, że zmartwychwstanie jest czymś, co podnosi człowieka z każdego stanu upadku, z każdego stanu jakiegoś zła, z każdego stanu jakiejś nieprawości, niewłaściwości, czyli podnosi ku temu, co powinno być.
Po co jest piękno? Co jest jego istotą? Jak rozumieć zmartwychwstanie? Zmartwychwstanie jako otwarcie drogi do tego, co jest transcendentne, ale też podniesienie człowieka ze stanu upadku, mówił profesor Stróżewski. I te słowa stanowią znakomite przejście do książki Hanny Suchockiej Rzymskie pasje, kościoły stacyjne wiecznego miasta, czyli kościoły odwiedzane w czasie Wielkiego Postu.
Jan Paweł II miał ten zwyczaj, że zawsze przed pójściem spać zbliżał się do okna, ogarniał z okna cały Rzym i go błogosławił. I chyba ta siła z niego płynęła, że myśmy się czuli przy nim bezpiecznie.
I może też dlatego już w czasie pogrzebu były wszędzie plakaty Santos Vita.
No, pewnie tak, bo każdy czuł, że on nosił w sobie tę świętość. Thank you.
Były to rzymskie refleksje Hanny Suchockiej, wieloletniego ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Kończymy spotkania z kulturą. Kłaniamy się Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher.